Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzynastego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś rozpoczniemy nowy cykl poniedziałkowych audycji. Będą to pogawędki kapłana i psychologa, księdza profesora Stanisława Morgalli z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego pod tajemniczym tytułem Co w duszy piszczy. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności. Zapraszamy.
W sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego papież przewodniczył dziś przed południem zebraniu szefów poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Do takich spotkań na szczycie dochodzi w Watykanie regularnie, ostatnio co pół roku. Ich celem jest koordynacja pracy Kurii Rzymskiej i omówienie najpilniejszych kwestii. Tytułem przykładu 12 listopada była mowa o nowej ewangelizacji.
Przekaz wiary młodym pokoleniom to temat, o którym Benedykt XVI dziś wieczorem rozmawia z przedstawicielami rzymskiej diecezji. Od 3 lat Kościołem w Wiecznym Mieście kieruje w imieniu papieża kardynał Agostino Vallini. Obok niego w spotkaniu, które odbywa się w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, biorą udział przedstawiciele księży i świeckich. Ta doroczna seria 3 wieczornych spotkań nazywana jest Kongresem Diecezjalnym.
W centrum diecezjalnego kongresu stoi sprawa przekazywania wiary nowym pokoleniom w parafiach. Do 3-dniowych obrad z udziałem przedstawicieli wszystkich parafii Wiecznego Miasta przygotowywały się one specjalnym kwestionariuszem o inicjacji chrześcijańskiej przeprowadzonym w ostatnich miesiącach. Jego synteza zostanie przedstawiona dziś po papieskim przemówieniu. Jutro w Bazylice Laterańskiej uczestnicy kongresu wysłuchają świadectw małżeństwa i księdza, którzy prowadzą katechizację dorosłych katechumenów, dzieci i młodzieży przygotowujących się do pierwszej komunii i bierzmowania oraz rodziców dzieci mających przyjąć chrzest. W czwartek kongresowe obrady przeniosą się do poszczególnych parafii diecezji rzymskiej.
Dodajmy, że temat kongresu jest bardzo aktualny. Jak wykazały bowiem ostatnie dane, w Wiecznym Mieście szwankuje duszpasterstwo, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży. Najwyraźniej przejawia się to w chrztach dzieci. Jeszcze przed 10 laty chrzczonych było 80% dzieci. Dziś już tylko 55%. Spadła też liczba sakramentów małżeństwa o niemal 30%, a także zmniejszyła się liczba seminarzystów z 250 do 138. A wszystko to przy stosunkowo niskiej, bo zaledwie 10% frekwencji wiernych na niedzielnych eucharystiach. Przekaz wiary młodym pokoleniom nie jest więc w Rzymie tematem teoretycznym, lecz prawdziwym problemem, na który trzeba jak najszybciej odpowiedzieć, jeśli Kościół w Wiecznym Mieście ma uniknąć masowej dechrystianizacji. W debatę na ten temat wprowadza właśnie dziś wieczór Benedykt XVI.
Papież mianował 2 biskupów pomocniczych w diecezji Chicago, nieurodzonych w Stanach Zjednoczonych. Są to Polak i Meksykanin.
Obecny biskup nominat Andrzej Wypych urodził się 56 lat temu w Kazimierzy Wielkiej. Po studiach seminaryjnych i święceniach kapłańskich w Krakowie duszpasterzował przez 4 lata w parafiach tamtejszej diecezji, po czym w 1983 roku wyjechał do Chicago. Przez 28 lat pracował tam w szeregu parafii, najpierw jako wikary, a następnie po inkardynowaniu do amerykańskiej diecezji jako proboszcz ostatnio parafii świętego Franciszka Borgiasza oraz dziekan.
Ponadto Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym Chicago księdza Alberto Rojasa, urodzony 46 lat temu w Meksyku. Rozpoczął on tam studia seminaryjne, które ukończył już w Stanach Zjednoczonych. Przed 14 laty przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji Chicago, gdzie pracował kolejno w kilku parafiach, ostatnio pod wezwaniem dobrego pasterza jako proboszcz. Powiększy on w Episkopacie USA grono biskupów pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Takie nominacje są tam teraz częstsze w związku ze wzrastaniem w tym kraju liczby katolików latynoamerykańskich.
Kolejny kapłan zamordowany w Dachau został wyniesiony do chwały ołtarzy. Beatyfikacja księdza Alojsa Andrickiego, serbołużyczanina, odbyła się dziś na placu przed katedrą w Dreźnie. W mszy uczestniczyło kilkanaście tysięcy wiernych, głównie jego rodaków, serbołużyczan, wśród nich premier Saksonii Stanisław Tillich, który jest serbołużyckim katolikiem. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato, przewodniczył beatyfikacji w imieniu papieża, który mówił wczoraj o nowym błogosławionym po niedzielnej modlitwie maryjnej, przypominając licznych męczenników, jacy w obozach koncentracyjnych oddali życie za Chrystusa. Błogosławiony Alojz Andricki urodził się w 1914 roku w Radworiu na Górnych Łużycach, 50 kilometrów od polskiej granicy.
Po święceniach kapłańskich w 1939 roku pracował w duszpasterstwie w Dreźnie. Wkrótce po tym zaczęło go prześladować gestapo, ponieważ publicznie krytykował narodowy socjalizm i ówczesne władze. W 1941 roku został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Według relacji współwięźniów był tam szczególnie źle traktowany, a po zachorowaniu na tyfus w 1943 roku wstrzyknięto mu śmiertelny zastrzyk trucizny. W swojej homilii ordynariusz diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej biskup Joachim Reinelt przypomniał, że obóz w Dachau był miejscem, w którym nazistowski reżim w szczególny sposób upokarzał katolickich duchownych. Wspomniał, że zasługą nowego błogosławionego był fakt, że właśnie w tych podłych warunkach próbował on pocieszać swoich bliźnich i dodawać im otuchy i nadziei. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej premier Saksonii Stanisław Tillich odczytał po łużycku modlitwę wiernych. W specjalnym oświadczeniu dla prasy napisał o nowym błogosławionym, że zawsze bronił swojej wiary i nigdy nie wyparł się swoich chrześcijańskich wartości. Łużyczanie są jedną z czterech mniejszości narodowych w Niemczech, są Słowianami i zamieszkują tereny wzdłuż granicy z województwem dolnośląskim. Ksiądz Alojz Andricki jest pierwszym łużyckim błogosławionym. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Katolicy w Indonezji postanowili rozszerzyć tutejsze rolnictwo o uprawę winorośli. Panujący tam klimat, gorący i wilgotny, nie sprzyja tej roślinie. Ponad 20-milionowa wspólnota chrześcijańska regularnie potrzebuje jednak wina dla sprawowania Eucharystii. Do dziś jest ona zdana na stosunkowo drogie produkty z importu. Indonezyjscy katolicy postanowili to zmienić i zacząć własną produkcję wina. Wyselekcjonowano już jedno opactwo trapistek, w którym warunki klimatyczne są najbardziej dogodne, a w Australii zamówiono właściwy gatunek winorośli. W realizację pionierskiego projektu zaangażowanych jest kilka indonezyjskich uczelni. Na jego rezultaty trzeba będzie jednak poczekać. Winorośl zostanie zasadzona dopiero w tym roku.
Podobną inicjatywę podjęli też katolicy w Kanadzie. Ci jednak kierują się całkiem innymi motywami, patriotyzmem lokalnym bądź, ujmując rzecz bardziej dosadnie, antyamerykańską ksenofobią. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus na pewno używał wina lokalnego i tak samo powinno być u nas, twierdzi katolicki ekolog z Quebecu Normand Levesque. To on właśnie doprowadził do produkcji lokalnych win mszalnych. W przeciwieństwie do Indonezji nie było to aż tak trudne. W Quebecu winorośl jest już uprawiana. Wystarczyło przekonać jednego z producentów do podporządkowania się katolickim regułom czystości wina. Lokalne wino mszalne jest jednak produktem luksusowym. Proboszczowie zapłacą za nie o 50% więcej niż za sprowadzane do tej pory wino z Kalifornii. Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Coś za coś. Powiedziano prosto. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. My jednak wolimy dwa w jednym. To jest dawać, by otrzymywać w zamian. No i mamy ekonomię szczęścia bezlitosną niczym prawa wolnego rynku. Ale czy można inaczej? Jako psycholog, czyli zawodowy mistrz podejrzeń, muszę powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak dar bezinteresowny. Wiele oczywiście ryzykuje tą tezą, choćby kapłańskie dobre imię, ale pewną pociechą jest mi nobliwe towarzystwo, bo staję w jednym rzędzie nie z byle kim, tylko z pierwszą damą poezji polskiej Wisławą Szymborską, która w jednym ze swoich wierszy bez żenady deklaruje: nic darowane, wszystko pożyczone, tonę w długach po uszy, będę zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie oddać je życie. Ostrożności więc nigdy nie dość, zwłaszcza gdy do życiowej plajty tak szczerze przyznają się nawet ci, co wygrali przysłowiowy los na loterii. Szczęściem rządzi twarde coś za coś, dlatego handel wymienny kwitnie wszędzie, od salonów światowych elit, aż po zacisza małżeńskiej alkowy. I nie ma innej rady, trzeba dobrze patrzeć sobie i innym na ręce. W każdym prezencie istnieje drugie dno, a im bardziej atrakcyjna umowa, tym z pewnością zawiera jakieś przykre warunki wypisane gdzieś drobnym maczkiem u spodu. Nie zapominajmy przestrogi małego księcia. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, tym bardziej, że gro życiowych umów zawieramy na piękne oczy. By dowieść słuszności mojej śmiałej tezy, nasamprzód rozprawmy się z klasycznym wzorem miłości bezinteresownej. Przykładów nie trzeba szukać daleko, bo wciąż wielu jest takich rodziców, którzy z prawdziwym poświęceniem pracują dzień i noc, by tylko zapewnić dzieciom lepszą przyszłość, a przynajmniej lepszą szkołę, komputer czy egzotyczne wakacje. Ich dramat zaczyna się nagle, gdy tak troskliwie chowane dzieci zaczynają wybierać inny model przyszłości i zamiast wymarzonej przez rodziców medycyny czy prawa studiują pedagogikę lub w ogóle nie idą na studia. Wtedy okazuje się, że dając tak hojnie, wiele się też spodziewali w zamian. Patrząc z boku można być mądrym, bo sytuacja wydaje się banalna. To z tej bezgranicznej miłości do dzieci rodzice zapomnieli o samych dzieciach, o ich intymnym, pełnym marzeń świecie, w którym nigdy nie brali udziału, bo zajęci byli pracą, a po pracy bardziej lub mniej wybrednym konaniem ze zmęczenia. Usłyszeć po latach od dziecka: nigdy nie miałeś dla mnie czasu. Z punktu widzenia dziecka jest oczywistą prawdą, ale z punktu widzenia rodziców oczywistą niewdzięcznością, bo przecież wszystko było skoncentrowane na szczęściu dziecka. Ot i mamy głośną, oczywistą oczywistość. Niby wszyscy mają rację, ale przecież racji wszyscy mieć nie mogą. W czasach, gdy szanowano jeszcze instytucję małżeństwa, sygnalizowaną wyżej złożoność międzyludzkich relacji, wyrażano żartobliwym dialogiem, niepozbawionym psychoanalitycznych ambicji. Kluczem do jego zrozumienia jest gra półsłówek. I tak w miłosnym dialogu żona mówi do męża: kocham cię za wzięcie, a on odpowiadał: a ja kocham cię za żarcie. I tak mamy dwa w jednym. Przesycony emocjami miłosny handel wymienny, w którym owo coś za coś łatwo przechodzi w cios za cios i starodawne oko za oko i ząb za ząb. Skąd cały ten ambaras? Mechanizm, który tłumaczy to nieszczęście w powszechnym dążeniu do szczęścia, jest stary jak świat i dobrze znany. Nowe jest zawsze zaskoczenie i ból, który towarzyszy jego odkrywaniu, zwłaszcza gdy samemu dobrze się go innym wyjaśniało. Tu jak nigdzie indziej obowiązuje prawda o cudownej zdolności widzenia drzazgi w oku brata i całkowitym zaślepieniu na belkę we własnym. Kluczem do zrozumienia całości jest nieświadomość. Badania psychologiczne potwierdziły na wiele sposobów, że naszej świadomie deklarowanej motywacji towarzyszy zawsze motywacja nieświadoma, przemilczana i ukryta. I nawet gdy ktoś świadomie daje lub robi coś bezinteresownie, to nieświadomie oczekuje czegoś w zamian. I to nawet wtedy, gdy ma przeczucie skądinąd zrozumiałych w takim wypadku niewyraźnych oczekiwań. Gdy tego nie dostaje, odczuwa przykrość lub dyskomfort. Oto kilka przykładów. Pracodawca, który daje podwyżki pracownikom, bezwiednie oczekuje, że będzie za to chwalony i bardziej szanowany. Żona, która w pierwszą rocznicę ślubu przygotowuje kolację niespodziankę dla męża, oczywiście przy świecach i z nastrojową muzyką w tle, ma cichą nadzieję, że i on będzie pamiętał i zrobi jej miłą niespodziankę. Ksiądz na ambonie, który wiele godzin spędził na przygotowywaniu uroczystego kazania, spodziewa się nieśmiało, że powali swoich parafian na kolana. Najciekawsze jednak zaczyna się wtedy, gdy wszystkie te ciche i nieśmiałe oczekiwania zostają spełnione, a mimo to w sercu pozostaje niedosyt, a nawet niesmak. Najczęściej właśnie dlatego, że świadomie czy półświadomie deklarowane motywacje nie były jedyne, ale kryły pod spodem zupełnie inne, głębsze, czasem wręcz absurdalne. Może pracodawca miał ambicje zostać od razu ogłoszony pracodawcą roku. Kochająca żona oczekiwała zaś złotego pierścionka, a nie tylko bukietu niezapominajek za 3 złote kupionego przez męża przy najbliższym przystanku tramwajowym. O księdzu już nie mówmy, bo pewnie w przebłysku weny twórczej zobaczył już siebie w szacownym gronie rzymskich kaznodziei domu papieskiego, z przydomkiem Złotousty oczywiście. Nie potrafimy powiedzieć precyzyjnie, co kryje nieświadomość, ale po świadomych jej owocach, po uczuciach rozczarowania czy niesmaku, potrafimy przeczuć, że gra szła o większą stawkę niż ta osiągnięta. Zapytajmy zatem, co z tym fantem począć? Celem tych rozważań nie było ośmieszanie bezinteresowności czy choćby miłości rodzicielskiej. Przeciwnie, przez kontrast z dość częstymi scenariuszami chciałem pokazać cudowność tego, że bezinteresowność zdarza się na tym świecie. Fakt, że bezinteresownym gestom towarzyszą oczekiwania, zwłaszcza te nieświadome, nie jest niczym zdrożnym, ale raczej przyrodzonym. Moment uświadomienia sobie tych ukrytych oczekiwań i świadomy akt rezygnacji z nich jeszcze bardziej podkreśla bezinteresowność naszych słów czy gestów, a jednocześnie przywraca im ludzkie cechy. My z natury jesteśmy wieloznaczni, bo w naszej duszy toczy się nieustannie walka między dobrem i złem. Dlatego konieczna jest bezustanna czujność. Niebezpieczne jest tylko wtedy, gdy to, co nieuświadomione, zaczyna mieć decydujący wpływ na ludzkie postępowanie. Sygnałem, że tak się właśnie dzieje, jest to, że nasze zachowanie zaczyna być sztywne i mechaniczne, pozbawione wrażliwości na otaczający nas świat i ludzi. Konieczny jest więc solidny, codzienny rachunek sumienia. I do niego zachęcam.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.